Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do misyjnego przekazywania wiary zachęca papież w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży.
Watykan wyraża zadowolenie z osiągnięć w przeciwdziałaniu dziurze ozonowej.
W Warszawie obradowały zespoły robocze komisji konkordatowych.
16 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Leszek Gęsiak.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej Alassana Ouattara. W programie wizyty afrykańskiego polityka we Włoszech znalazły się m.in. spotkania z premierem Mario Montim oraz ministrem Andreą Ricardim, założycielem znanej z działalności społecznej na Czarnym Lądzie wspólnoty świętego Idziego.
Prezydent Ouattara rozmawiał w Watykanie także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowano w wydanym po wizycie komunikacie, podkreślono serdeczne relacje łączące obie strony. Zaznaczono zbieżność opinii co do wkładu, jaki może dać Kościół w sprawę pokoju, praw człowieka, a także dialogu i pojednania narodowego jako jedynej drogi jedności i rozwoju. Podkreślono ponadto owocną współpracę Kościoła i państwa, między innymi w ochronie zdrowia i edukacji. Wyrażono nadzieję na rychłe zakończenie negocjacji w sprawie umowy między Stolicą Apostolską a Wybrzeżem Kości Słoniowej.
Zaproszenie na lipcowe spotkanie w Rio de Janeiro ponawia papież w orędziu na 27 Światowy Dzień Młodzieży. Przypomina, że jego wymowny symbol to dominująca nad tym brazylijskim miastem monumentalna figura Chrystusa Odkupiciela z ramionami szeroko otwartymi na wszystkich, którzy doń przychodzą. Benedykt XVI nawiązuje do hasła przyszłorocznego Dnia Młodzieży, którym jest wciąż aktualny po 2000 lat nakaz misyjny „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Zwraca uwagę, że przygotowania do spotkania w Rio de Janeiro zbiegają się z rokiem wiary.
Papież przytacza słowa błogosławionego Jana Pawła II. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Dodaje przy tym, że nie można być naprawdę wierzącym, nie ewangelizując. Przypomina wkład licznych młodych w głoszenie dobrej nowiny, takich jak wielki XVI-wieczny apostoł Ameryki, hiszpański jezuita, błogosławiony José de Anchieta, który nie mając nawet 20 lat, wyruszył na misję do Brazylii. Benedykt XVI wskazuje młodym, że to oni są pierwszymi misjonarzami swych rówieśników. Być misjonarzem to przede wszystkim być uczniem Chrystusa, słuchać Jego słowa i przekazywać odważnie otrzymaną wiarę. Trzeba dotrzeć do tych, którzy są daleko, czy to geograficznie, czy dlatego, że nie poznali jeszcze Boga lub żyją tak, jakby Go nie było. Ojciec Święty zwraca uwagę na konieczność oparcia w modlitwie i sakramentach, a także zachęcania innych do przejmowania. Przypomina, że w pewnych regionach świata brak wolności religijnej i również młodzi za wiarę w Chrystusa płacą nawet życiem.
Trzeba uchronić ludzkość przed samozagładą. Skażenie środowiska naturalnego jest świadectwem, jakie wystawiamy własnej kulturze, powiedział przedstawiciel Watykanu na międzynarodowym spotkaniu sygnatariuszy protokołu montrealskiego. Został on podpisany 24 lata temu, by przeciwdziałać powstawaniu dziury ozonowej.
Arcybiskup Silvano Tomasi zaznaczył, że protokół montrealski to dobry, choć rzadki przykład udanej współpracy państw oraz przemysłu na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dzięki temu porozumieniu wiele udało się osiągnąć i to nie tylko na polu ochrony ozonu, ale także w innych dziedzinach ekologii. Te działania należy kontynuować, mając na względzie dobro przyszłych pokoleń, a także los ubogich społeczeństw, które nie radzą sobie z konsekwencjami skażenia środowiska. Watykański dyplomata zaznaczył, że sytuacja uboższych krajów powinna być też uwzględniana przy sprawiedliwym, lecz nierównomiernym obciążaniu kosztami za ochronę środowiska. Arcybiskup Tomasi przypomniał ponadto wkład Kościoła na polu ekologii. Wyraża się on przede wszystkim w działalności oświatowej, a także w promowaniu nowego stylu życia, bardziej przyjaznego naturze.
W Watykanie trwa trzydniowa międzynarodowa konferencja na temat szpital, miejsce ewangelizacji, misja ludzka i duchowa, organizowana przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Uczestnikami spotkania są wybitni lekarze, pielęgniarki i duchowni z całego świata, także z Polski. Wykład o nowej ewangelizacji w wolontariacie hospicyjnym wygłosiła Anna Janowicz, prezes Fundacji Lubię Pomagać.
Mamy świadomość, że kapelani są bardzo obciążeni pracą. Jest mnóstwo pacjentów, do których kapelani nie mają czasu dotrzeć, czy też na to, żeby spokojnie posiedzieć i wysłuchać. Mają czas na to, żeby udzielić niezbędnych sakramentów. I widzimy, jak zmienia się postrzeganie wolontariuszy pomagających kapelanom. I myślę, że to jest sposób na nową ewangelizację, na to, żeby pomóc kapelanom z jednej strony, z drugiej dać szansę wszystkim pacjentom, którzy mają ogromną potrzebę, żeby komuś zwierzyć się ze swoich obaw czy z różnych myśli, żeby w każdym miejscu był ktoś, kto ma czas i cierpliwość, by wysłuchać. To wolontariusze mogą pokazać, że można odzyskać spokój i pogodzić się w jakiś sposób z tym, co mnie dotknęło, poprzez właściwą rozmowę. A myślę, że bardzo często jest to po prostu wysłuchanie i nakierowanie na odpowiednie myślenie, przygotowanie też czasami do spotkania z kapelanem.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Ponad 1500 osób różnych narodowości bierze udział w odbywającym się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi regionalnym spotkaniu młodzieży katolickiej. Wydarzenie jest organizowane już po raz drugi przez oba wikariaty apostolskie Arabii i wpisuje się w obchody Roku Wiary. Dlatego hasłem trzydniowego spotkania modlitwy i refleksji są słowa Jezusa z Ewangelii świętego Marka: wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Jak mówi wikariusz apostolski Arabii Południowej, biskup Paul Hinder, ta inicjatywa duszpasterska ma umocnić katolicką młodzież, która na tym terenie wciąż pozostaje obca w walce o podstawowe dla siebie wartości.
Tam, gdzie mieszkamy, wielu pyta się z troską, czy mogą tu pozostać, czy znajdą pracę, czy i gdzie będą mogli się uczyć, ale też jaka jest dla nich przyszłość, bowiem dla miażdżącej większości tych młodych przyszłości tutaj nie ma. Są tu chwilowo, więc myślą wybiegają dalej, kiedy stąd wyjadą. To warunkuje ich zakorzenienie bądź jego brak w tutejszym społeczeństwie, gdzie, jak wiedzą, nie pozostaną na zawsze. Doświadczenie wiary jest tu zatem związane z tym statusem egzystencjalnej pielgrzymki. To przede wszystkim młodzi żyją między różnymi światami i fakt ten nie pozostaje bez wpływu na ich doświadczenie wiary. A naszym zadaniem jako duszpasterzy i kapłanów jest pomóc młodzieży w tym przejściowym okresie.
Mniejszości religijne w Malezji protestują przeciwko próbom islamizacji tego dalekowschodniego państwa. Chodzi o inicjatywę legislacyjną, za którą stoją liderzy islamscy i część partii rządzącej UMNO, by wprowadzić w życie stosowanie tradycyjnych kar przewidzianych prawem koranicznym. Wśród nich są takie jak obcięcie ręki czy kamienowanie kobiet. Co gorsza, zespół tych kar, zwanych hudud, miałby być stosowany nie tylko wobec wyznawców islamu, co wzbudziło szczególne protesty jako posunięcie niezgodne z konstytucją.
Przedstawiciele mniejszości religijnych w Malezji zwracają uwagę, że niemuzułmanie już podlegają niektórym prawom prawa koranicznego, na przykład przymusowi przejścia na islam w przypadku małżeństw mieszanych. Teoretycznie w kraju tym obowiązuje podwójne prawo. Muzułmanie podlegają trybunałom islamskim, a niemuzułmanie sądom cywilnym. W praktyce jednak taki system stale powoduje konflikty jurysdykcyjne. Podejrzewa się, że propozycja poddania wszystkich obywateli prawu muzułmańskiemu ma charakter polityczny z uwagi na zbliżające się wybory. Nasze stanowisko jest jasne: zachować status quo i utrzymać obowiązywanie obecnej konstytucji, stwierdził pastor Thomas Phillips, kierujący Radą Konsultacyjną Mniejszości Religijnych Malezji. Obecna ustawa zasadnicza daje gwarancję mniejszościom i nie czyni z Malezji kraju islamskiego. Jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek zmianie, która narzuciłaby nam muzułmańskie prawo.
Trwa doroczna oktawa odpustowa w Wilnie. Korzenie święta, nazywanego tradycyjnie opiekami Matki Bożej Ostrobramskiej, sięgają pierwszej połowy XVIII wieku. Jego tegoroczne hasło to wiara i miłosierdzie, dar i zadanie.
W niedzielę mszę świętą inaugurującą celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Arunas Poniszkajtes. Podczas nabożeństwa śpiewał chór reprezentacyjnego polskiego zespołu pieśni i tańca Wileńszczyzna. Każdego dnia w kaplicy cudownego obrazu i w przylegającym do kaplicy kościele świętej Teresy w językach litewskim i polskim jest sprawowanych 10 mszy świętych dla różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Dzisiaj, 16 listopada, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Wieczorem pod przewodnictwem biskupa polowego Gintarasa Gruszasa była sprawowana msza święta dla wojska. Dla wiernych języka francuskiego mszę świętą sprawował ojciec Jerzy Czarniawski, kapłan sprężnie działającego w Wilnie zakonu świętego Jana. 18 listopada, w dniu wieńczącym tegoroczne opieki, msza święta w języku polskim będzie sprawowana przez biskupów Litwy. Homilię wygłosi metropolita białostocki arcybiskup Edward Ozorowski. Dla Radia Watykańskiego z Wilna ksiądz Tadeusz Jasiński.
Zaniepokojenie ubożeniem społeczeństwa oraz potrzebę kultury dialogu w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego wyraził Episkopat Portugalii. Na zakończenie obrad plenarnych w Fatimie wydano komunikat w znacznej mierze poświęcony sytuacji społecznej w kraju doświadczającym skutków ostrych cięć, mających na celu uzdrowienie gospodarki i finansów.
Biskupi wyrażają zrozumienie dla przedsięwziętych środków, apelują jednak, by rządzący pamiętali o tych, w których najmocniej one uderzają. Zwracają jednocześnie uwagę, że nie wolno zapominać o poszukiwaniu dobra wspólnego, czemu nie sprzyjają kłótnie polityczne ani egoizm jednostek i grup. Kościół skrytykował ponadto zamieszki, do jakich doszło w minioną środę na fali strajków i protestów. W ten sposób tracimy wszystko, bo przemoc jest zawsze klęską i nie rozwiązuje żadnych problemów, stwierdził wiceprzewodniczący portugalskiego episkopatu, prezentując komunikat.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie odbyło się spotkanie zespołów roboczych do spraw finansów Komisji Konkordatowych w sprawie zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym. Jak poinformował arcybiskup Stanisław Budzik, przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej, nie udało się osiągnąć porozumienia co do wysokości dobrowolnego odpisu podatkowego na rzecz wybranego przez podatnika Kościoła. Strony porozumiały się natomiast co do tego, iż najpierw zostanie podpisana umowa między rządem a Kościołem katolickim, a dopiero w jej następstwie przygotowany zostanie projekt ustawy związanej z przekształceniem Funduszu Kościelnego, która trafi do Sejmu. Trwają również prace nad sporządzeniem bilansu dotychczasowej działalności Funduszu Kościelnego oraz dóbr, które zabrano Kościołowi, jak również tych, które zwrócono po 1989 roku. Kolejne spotkanie zespołów odbędzie się prawdopodobnie na początku grudnia. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa na temat religii i etyki w edukacji publicznej. Wśród prelegentów znalazł się kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. W swoim wykładzie mówił o prawie rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci.
Pierwszymi i odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci, także to szkolne, są rodzice. Aby wypełnić ten obowiązek, rodzice potrzebują ochrony i wolności. W tym względzie doktryna katolicka była zawsze jasna, uważając wychowanie dzieci jako pierwszy obowiązek naturalny rodziców.
W dyskusjach podczas konferencji często przewijało się zagadnienie związane z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w wyniku którego lekcje religii i etyki zostały przesunięte z ramowego do szkolnego planu nauczania. Zdaniem niektórych prelegentów rozporządzenie to jest sprzeczne z konstytucją.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.